Dzisiaj w dalszym ciągu chcemy iść przez ten list, drugi rozdział listu do Filipian od 12 do końca tego rozdziału. Paweł pisze tak. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni nie tylko gdy jestem z wami, ale czy tym bardziej gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia, na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żeby miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Właśnie jego mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jakie będą moje dalsze losy. Jestem zaś przekonany w Panu, że sam także wkrótce do was przybędę. Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli poślę do was Epafrodytasa, to wasz wysłannik, a dla mnie brat, współpracownik i współbojownik. W waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby. Tęsknił za wami, martwił się też tym, że dotarła do was wiadomość o jego chorobie, a rzeczywiście zachorował, omal nie umarł. Bóg jednak zmiłował się nad nim, a także nade mną, abym nie miał jednego zmartwienia za drugim. Czym prędzej więc go posyłam, niech was ucieszy jego widok, a mnie niech będzie nieco smutku. Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Szanujcie takich ludzi jak on, bo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. Na początku tego drugiego rozdziału, już jakiś czas temu, mówiliśmy o tym fragmencie, żebyśmy byli względem siebie tacy jak Chrystus Jezus, który chociaż istniał w postaci Bożej, zrezygnował z tego, żeby przynieść nam zbawienie. I dlatego po tym przykładzie Jezusa Chrystusa Paweł mówi, dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Czy starsze tłumaczenia mówiły z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Tu fajnie oddaję ten nowy przekład. Czyńcie użytek, czyli zbawienie jest darem, który jest dany nam za darmo, ale to nie znaczy, że jest do niczego. Co z tym zrobić? Nie. Czyńcie użytek z tego zbawienia, z tego, że zostaliśmy uwolnieni w Chrystusie, uratowani, jak w liście do Galatów apostoł Paweł powie, że jesteśmy powołani do wolności, ale teraz nie wykorzystujcie tej wolności do tego, żeby ponownie popadać w niewolę, pobażając swoim rządom. Więc czyńcie użytek ze swego zbawienia. Wykorzystujmy ten czas, tak? Skoro jesteśmy uwolnieni w Chrystusie Jezusie, to Paweł mówi, teraz wykorzystajcie tę wolność, którą macie, nie do tego, żeby czynić cokolwiek, ale żeby czynić to, co służy zbudowaniu. W poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana, tak? Czci. Skoro zbawienie jest warte drogocennej krwi Jezusa Chrystusa, to czy można do niego tak lekko podchodzić? No nie. I tak myślałem sobie, jaki przykład użyć. Ten przykład będzie niedoskonały, ale myślę, że częściowo odda tą prawdę. Jeśli zbawienie uznalibyśmy za taką bardzo cenną, historycznie ważną i bardzo drogocenną wazę. I gdyby dać ją w twoje ręce i miałbyś z nią przejść przez jakiś taki teren, który nie jest taki prosty, musisz uważać, żeby się nie potknąć, to myślę, że co innego, gdybyś otrzymał zwykłą wazę, nie wiem, którą możesz kupić w pierwszym lepszym sklepie za grosze, czy powiedzmy za nieduże pieniądze, a co innego, gdybyś miał pójść z tą wazą, wiedząc, że to jest dzieło sztuki, może waza królów polskich, albo jakaś drogocenna chińska porcelana, warta miliony dolarów, inaczej byś szedł z tą wazą. Bałbyś się opuścić, a zwłaszcza gdyby ona nie była pusta, ale powiedzmy byłoby w niej coś bardzo cennego. Na przykład lekarstwo, gdzie każda kropla ratuje czyjeś życie ludzkie. Że czymś takim jest zbawienie, że skoro zostało nam dane, to z czcią i odpowiedzialnością mamy je sprawować w naszym życiu. I apostoł Paweł, prawdopodobnie apostoł Paweł, bo do końca nie wiadomo, kto pisał list do Hebrajczyków, są spory, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu mówi podobną myśl. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar – zbawienie? Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało nam ono potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. Tak. Więc to też jest ta cześć, czy ta bojaźń, ta odpowiedzialność, żeby nie lekceważyć tak wyjątkowego daru, tak zbawienia, które kosztowało krew Jezusa Chrystusa. Więc zbawienia nie można stracić, ale to, co z nim zrobimy, to jest nasza odpowiedzialność. Tak? Apostoł Paweł napisze, że fundament jest położony w Chrystusie Jezusie, ale kto jak na nim buduje, to już nie jest sprawa tylko Pana, bo zbawienie to jest dzieło Pana. Ale jak ty budujesz swoje życie, to nie jest już tylko sprawa Pana, ale to jest twoja sprawa. Co zrobisz ze swoim życiem? Co zrobisz, będąc zbawionym człowiekiem, z tym życiem, które Chrystus ci dał? Czy będziesz budować ze słomy, siana i tak dalej, czyli czegoś, co jest nietrwałe i w pewien sposób stracisz swoje życie, bo to, cokolwiek zbudujemy wtedy, to ogień zniszczy Boży, czy będziemy budować na tym, co ma wieczną wartość, co jest tym złotem, tym cennym diamentem i klejnotami, które przechodzą próbę ognia. Tego nie można zniszczyć, bo to ma nieprzemijającą wartość. Tak, czyli szukajcie nie tego, co na ziemi, ale skarbów w niebie, można też inaczej powiedzieć. I ten list do Hebrajczyków dalej też mówi: uważajcie, bracia, w trzecim rozdziale, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiło od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Można powiedzieć, to jest inny opis tego, jak mamy sprawować nasze zbawienie. Dzisiaj, jeśli słyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu. To pojawiają się pytania, kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli, zbuntowali się, czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez te 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzuca po pustyni? I komu to przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Więc lud na pustyni jest przykładem kogoś, kto sprawował w taki sposób swoje zbawienie, że nie weszli do ziemi obiecanej. Czy to oznaczało, że Bóg ich odrzucił? Nie. Czy to oznaczało, że nie mieli Bożej łaski? Nie. Bo Bóg cały czas okazywał im swoją łaskę i przez te 40 lat, kiedy wkręcili się w kółko po pustyni, wszyscy cały czas doświadczali ogromu Bożej łaski, bo Bóg bez przerwy, pomimo tego, że oni zbuntowali się wobec Boga, okazywał im łaskę i troszczył się aż do ich śmierci. Ale rzecz, czy problem polegał na tym, że nie weszli do tego odpocznienia, czy tutaj tego obrazu ziemi obiecanej. Że również my w naszym życiu, pod wpływem naszych decyzji, naszych wyborów, możemy kręcić się w kółko, nie wejść w doświadczenie Bożych obietnic i nie żyć tymi obietnicami ze względu na naszą niewiarę, że nie wejdziemy w tę rzeczywistość ziemi obiecanej, czyli Bożych obietnic w naszym życiu. Więc dlatego Paweł tak może mówić: sprawujcie, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Odpowiedzialności, bo odpowiemy przed Panem, tak? Jezus pewnego razu powiedział uczniom, że będziemy rozliczeni z każdego bezużytecznego słowa. Czyli my nie podlegamy sądowi Bożemu, ale staniemy przed Trybunałem Chrystusa, mówi Paweł, jeśli się do Koryntian. I tam zdamy sprawę, tak? Z każdego bezużytecznego słowa. Niech nasze słowa są użyteczne. Czyńmy użytek ze swego zbawienia. 13 werset mówi: Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania. Bóg daje dobre chęci i nie tylko daje dobre chęci, jest takie powiedzenie, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Ale jest też inne powiedzenie, które mówi: chcieć to móc, albo że chcieć to połowa sukcesu. No bo to podstawa to chcieć. Jak wielu ludziom się nie chce. Też takie inne powiedzenie, żeby mnie się tak chciało, jak mnie się nie chce. Czytałem jakiś czas temu, że depresja tak się szerzy w świecie, że niedługo będzie w top 3 głównych problemów zdrowotnych ludzi. Na świecie. A można by powiedzieć, że depresja to inaczej jest taki stan, w którym się nic ci nie chce. Nic ci się już nie chce. Nic. Najlepiej by człowiek był takim zombie, takim półżywym zombie, bo nic mu się nie chce. Ale zobaczcie, co tutaj Paweł mówi. Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania waszych pragnień i działań. Dlaczego? Bo On dał nowe serce, tak? Nowe serce dał, które pragnie nowych rzeczy, które pragnie Bożych rzeczy dla swojego życia, które chce. On nas stworzył na nowo, jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc nie jesteś starym człowiekiem, jeśli wierzysz w Chrystusa, ale jesteś nowym stworzeniem. Co więcej, On dał w nasze wnętrze też swojego ducha. A kiedy patrzymy na Chrystusa pod względem chcenia, to widzę to, że nie ma na ziemi takiego drugiego człowieka, nie było, któremu by się tak bardzo chciało jak Jezusowi. Bo w nim jest życie. A życie to jest chęć do życia. To jest pragnienie życia. Pragnienie. A jak wcześniej czytaliśmy ten drugi rozdział listu do Filipian, że on wyrzekł się tej chwały całej swojej niebieskiej, żeby przyobrać się w człowieka i umrzeć za nas, pokazuje, jak bardzo mu się chciało to zrobić. Dla nas. A to oznacza, że kiedy nam się nie chce, to my potrzebujemy do Niego iść, bo Jemu się chce. Jeśli On jest w Tobie, to Tobie się też zacznie chcieć. On pobudza w nas pragnienia, które tak naprawdę w nas samych nigdy by być może się nie zrodziły, ale On jest sprawcą, On zraca w nas pragnienie. I nie tylko pragnienie, ale i wykonanie. Czyli On nie tylko zraca pragnienie, ale daje też moc, żeby wypełnić to pragnienie, żeby wykonać to pragnienie. Bo w nim jest jedno i drugie. Jeśli jesteśmy w tym obrazie krzewu winnego, podłączeni do Chrystusa, to te życiodajne soki z Niego płyną do nas, czyli Jego życie płynie w nas, ta Jego krew. Jego krew przynosi życie. Więc nie ma opcji, że będąc w Chrystusie, że Boży człowiek będzie bez chęci do życia. A jeśli tak jest, bo tak bywa i to nie raz, to dlatego, że pozwalamy cielesności w nas brać górę w nas zamiast temu, co jest duchowe. Nie podążajcie, jak pisze w Rzymian 8 rozdziale Paweł, za tym, co jest z ciała, bo dążności ciała prowadzą do śmierci, tak? Czyli do tego, że się nie chce. Człowiek niby żyje, ale tak naprawdę jest jakby nieżywy. Ale podążajcie za duchem, bo dążności ducha do czego dążą? Do życia i pokoju. Do życia i pokoju. Więc w Nim to mamy i podłączając się do Chrystusa, czerpiąc z Niego, pozwalamy, żeby Jego życie przez nas płynęło. Psalm 37 mówi: rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Rozkoszuj się Panem. Czyli inni tłumaczą: raduj się Panem. Bo kiedy rozkoszujesz się Nim, to On daje Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. A to można zrozumieć w taki sposób, że przebywając w Jego obecności, Tobie się coraz bardziej chce Jego. Mało Ci, że tak powiem, jak to jest takie powiedzenie, w miarę jedzenia rośnie apetyt, że nim się nie możesz znudzić, nim nie możesz się przesycić, że masz już dosyć. On, to jest taki może trochę paradoks, że im bardziej się nim karmisz, tym bardziej jesteś jego głodny i chcesz wciąż więcej. Wciąż ci mało. I wiesz, że w nim jest więcej i nigdy nie będzie koniec. Że możesz się w nim zanurzać, rozkoszować i rozkoszować. I coraz więcej się chce. Coraz więcej się chce. I coraz więcej jest zaspokojone. I to jest takie fajny taki krąg. Chcesz więcej? On daje ci więcej. I znowu chcesz więcej. I to nie jest na darmo, bo to jest zaspokojone. Tak, bo kto się w nim napije, to już więcej nie będzie pragnął z tej strony, mówi Jezus o tej wodzie, którą on daje. Tak? Czyli tam nie ma takiego marazmu życia, że już się nic nie chce, bo już jesteś taki, taki powiedzmy jak najedzony i będę się najlepiej spoczął na laurach, bo już ciężko się ruszać, taki brzuch pełen. Nie tak jest z Bogiem. Nim jest to życie, tak, które w nas tętni. Więc Bóg jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli, czy inni tłumaczą, z Jego upodobania. Dlatego też, kiedy czynimy użytek, to jest coś, co my mamy zrobić, to jest współpraca z Bogiem, to On też to pomnaża w nas, dając nam więcej pragnień i działań płynących z Jego woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Aj, oj. Auć! W polskiej naturze, no jak nie można narzekać? A w ukraińskiej nie? A my podobni jesteśmy, my bracia. Wszyscy. O, jak źle, a to, a tamto, tak? Aż chce się ponarzekać. Nie wiem, może na męża, albo na żonę. Ach, nie będę podawać przykładów. Czyńcie wszystko. Ani trochę nie mogę ponarzekać. Albo powątpić. Ktoś coś dobrego powie. Nie, to nieprawda. Nieprawda. To nie może być prawda. Wątpię w to. Ale czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Ja wiem, że to może być trudne. Sam czasami się na tym przyłapię, że jak tak wszyscy wokoło narzekają, to chcę się do tego, że tak powiem, włączyć i dołożyć swoje. A! Jak źle jest, nie? Naprawdę powodów do narzekań nie trzeba wiele. Szybko szukać, czy raz, dwa się znajdzie, tak? Ale odwrotnością narzekania jest wdzięczność i chwalenie. Jeden z braci, który był ze mną w szkole misyjnej, taki bardzo pocieszny człowiek, miał takie powiedzenie, które przejąłem od niego, bo mi się bardzo podoba. On mówił tak. Bywało gorzej i chwalili. Jak zawsze, jak była jakaś trudność czy coś, to mówił, bywało gorzej i chwalili. Chwalili. Nie narzekali. Chwalili. Takimi bądźmy. Nawet jak jest trudno, to dzisiaj śpiewaliśmy na początku tą pieśń, która po prostu dla mnie jest rewelacja. Te słowa, nasza, podnosi się we mnie duch, jak to słyszymy. Uwielbienie jest naszą bronią. Czy jesteś w dolinie, czy cokolwiek by się nie działo, uwielbiaj Boga, chwal Go. Nie chce ci się, wszystko jest do derby, chciało ci się powiedzieć i tak dalej. Chwal Go. Jak Psalm 34 mówi, Dawid to mówi, w każdych okolicznościach będę chwalił Pana, Jego chwała nie zejdzie z moich ust. Nie zejdzie. Nie pozwolę, to jest decyzja, którą Dawid powiedział. Ja nie pozwolę, żeby chwała opuściła moje usta. Na moich ustach będzie chwała, będę chwalić. Czy jest źle, czy dobrze, będę chwalić. A jak jest Bóg dobry i skupiamy się na Nim, a nie na naszych okolicznościach, które mogą być nawet bardzo złe, to masz zawsze powód do chwały. Zawsze. Zawsze, tak? Tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego i wynaturzonego pokolenia. Czyli Paweł wzywa Bożych ludzi, do tego, żeby byli doskonali, żeby rozwijali się, żeby byli nastawieni na postęp. Bo ten świat coraz bardziej będzie się pogrążać wynaturzonego pokolenia. I my to widzimy tak naprawdę wokół nas, że ludzie stają się coraz gorsi, ale my mamy iść w drugą stronę. A czasami w Kościele jest tak, bo jest, w świecie więcej rozwodów, w Kościele również. Kiedyś pamiętam rozwód pośród Bożych ludzi, nie do pomyślenia rzecz. Dzisiaj coraz łatwiej przychodzi się rozejść, tak? Czy się okazuje, że ten świat ma większy na nas wpływ, niż my idziemy w drugą stronę. Im więcej się rozwala małżeństw w świecie, tym bardziej niech nasze małżeństwa kwitną. I więcej ludzi popada w grzech, to my się uświęcajmy. Jak list, znaczy nie list, ale Księga Objawienia na końcu mówi, że bezbożny niech czyni dalej nieprawość, ale święty niech dalej się uświęca. Albo inni tłumaczą, niech daje się uświęcać. Czyli jesteś święty, to nie znaczy, że jesteś w zamkniętej pewnej formie i nic już nie może się zmienić w twoim życiu. Nie. Jesteś święty, uświęcaj się dalej. I dawaj się Bogu uświęcać też dalej. Czyli będziemy widzieć dwa trendy, już je obserwujemy na świecie, że jak to morze zła jest coraz większe, ludzi coraz gorsi, ale my bądźmy coraz lepsi w Chrystusie. Coraz lepsi. Postępujmy, tak? Żebyśmy byli jako dzieci Boga bez zarzutu. Nienaganni. I szczerze, na jego tle, czyli na tego tle tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia, świecicie jak gwiazdy na niebie. Czyli wokół noc, wokół ciemność, ale wierzący ludzie są jak gwiazdy, które przynoszą światło. Przynoszą światło. Bywałem w lesie w takie noce, że jak to się mówi, oko wykol. Nic nie widać. Poruszałem się w lesie na pamięć. Po omacku. Czy jakie drzewo zaraz nie przywalę głową. Albo jaki pniak się nie przewrócę. Ale poruszałem się w nocy. Rzadko kiedy takie noce się zdarzają, wiecie? Że naprawdę nic nie ma widać. Naprawdę nie ma żadnego światła. Rzadko, ale są takie noce. Ale jak są gwiazdy, nie musi być księżyca, bo w księżycu, a jeszcze zimą, jak śnieg leży, to w nocy potrafi być w lesie widno prawie jak za dnia. Ale jak są już gwiazdy, to już coś widać. Już jest lepiej. Kiedy byłem młodym, wierzącym człowiekiem, Bóg dał mi pierwszą w moim życiu wizję. Jak nigdy wyraźną. Zachęcał mnie do modlitwy o Polskę. I widziałem parę na mapie Polski takich małych płomyczków, ognisk. Ale jak zacząłem się modlić, Bóg pokazywał mi przez to, żebym się modlił, że modlitwa ma moc, to widziałem, jak Polska zamienia się w coraz więcej takich białych gwiazdek, takich ognisk, gdzie coraz więcej światła się pojawia. I my jesteśmy jako te dzieci, które mają być, świecić na tym nocnym niebie, jak gwiazdy. Może nie myślałeś o sobie, że jesteś gwiazdą. Wiecie, dzisiaj jak się mówi, że gwiazda, to tak, to jest ktoś, tak? Albo czasami myśli się o tym negatywnie, że ktoś jest gwiazda, tak? Ale tu też Boże Słowo mówi, że my jesteśmy jak gwiazdy. Jak gwiazdy. Trzymajcie się przy tym, werset 16, słowa życia, aby mógł się czym szczycić w dniu przyjścia Chrystusa. Trzymajcie się przy tym słowa życia. Trzymajcie się przy tym słowa życia. Żeby miał się czym szczycić w przyjściu dnia Chrystusa Jezusa. I jeśli do Tymoteusza II Paweł rozwija tę myśl, mówiąc do Tymoteusza, wiedz o tym, że w dniach ostatecznych ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli i tak dalej, Paweł wymienia tu różne cechy. Więc mówi, w czasach ostatecznych ludzie będą stawać się coraz gorsi. Ale mówi do Tymoteusza tak. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Trwaj, trzymaj się słowa życia, tak? Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę Chrystusa Jezusa. Mogą ci dać mądrość ku zbawieniu. Przez wiarę Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Słowo Boże, tak? Słowo Boże daje nam tę moc. Słowo Boże daje tę moc. Może przeczytam wam taki wiersz, który znalazłem niedawno na temat słowa. Brzmi on tak. Znaj moje słowo. Miłuj moje słowo. Czytaj moje słowo. Przyjmuj moje słowo. Żyj moim słowem. Oddychaj moim słowem. Chodź z moim słowem. Nasycaj się moim słowem. Napełniaj się moim słowem. Moje słowo jak łódź ocali cię. Moje słowo jak rzeka poniesie cię. Moje słowo jak zamek warowny ochroni cię. Moje słowo jak drzewo z owocami nakarmi cię. Moje słowo jak ciepły plet w zimną noc otuli cię. Moje słowo jak wodospad oczyści cię i obmyje cię. Moje słowo jak źródło rzek napoi cię. Moje słowo jak mocny kamień, uchwyć się go. Chcę, żebyś objawiła moje słowo. Moje słowo jest życiem i daje życie. Bądź żywy, żywa. Ja jestem, nie opuszczę cię, nie odstąpię cię. Bądź światłością, ocal innych. Trzymajcie się słowa życia. Trzymajcie się. To jest nasze być albo nie być tak naprawdę. Jeśli czasami słyszę, że dzisiaj pośród wierzących coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy naprawdę znają Słowo Boga. Dzisiaj coraz częściej nawet liderzy raz Biblii nie przeczytali w swoim życiu. Raz. Jakie wtedy może być życie człowieka? Płytkie. Zwycięskie? Nie. Biblia nam pokazuje historia przebudzeń w historii Kościoła, że przebudzenie każde w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie czy w historii Kościoła później rozpoczynało się od powrotu do Słowa Bożego. Że ludzie wracali do Słowa Bożego, odczuwali głód tego Słowa i stosowali to Słowo w swoim życiu. To tak jak apostoł Piotr, kiedy Jezus tam w Ewangelii Jana mówił o ciele i krwi, wielu uczniów odwróciło się od Jezusa. I wtedy Piotr zapytał, znaczy Jezus zapytał się uczniów, którzy zostali, czy i wy chcecie odejść. I te słowa Piotra rezonują cały czas we mnie. Ale dokąd my pójdziemy? Tylko ty masz słowa życia. Dokąd mamy pójść? Czy doszedłeś w swoim życiu do tego momentu, w którym to odkryłeś i jesteś gotów tak samo to wyznać? Że tak naprawdę nie masz dokąd pójść. Niby teoretycznie jest wybór, znaczy praktycznie też jest jakiś wybór. Możesz gdzieś tam pójść, do świata, gdziekolwiek. Tylko po co? Do czego wrócić? Ja mogę tak powiedzieć, według tego powiedzenia, że ja w swoim życiu spaliłem most. Nie widzę możliwości odwrotu. Nie chcę. Nie chcę widzieć. Tak? Tylko ty masz słowa życia. Tylko Jezus ma słowa życia. A jeśli nawet, 17 werset, Paweł mówi tak. Ma być złożone w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. To jest, jeszcze może przeczytam 18. Podobnie wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Dla mnie to jest takie bardzo mocne słowo. Bardzo mocne. Słuchajcie, co Paweł to mówi. Jeśli nawet mam być złożony w ofierze. Wiemy, że jest w więzieniu. Wiemy, że może umrzeć. Znaczy może być skazany, tak? Na śmierć. Jest w położeniu śmiertelnie poważnym. Jego życie, można w pewnym sensie powiedzieć, wisi na włosku. A on mówi, jeśli nawet mam być złożony w ofierze. Czyli widzę w tym taką mentalność Pawła, że on siebie nie widzi jako ofiary losu, ale jako ofiarę, jeśli już, to złożoną na Bożym ołtarzu. To znaczy się, że widzi Boga, który nad wszystkim ma kontrolę, nad wszystkim czuwa, jest suwerenem, bez którego się nic nie może stać, jeśli on zostanie złożony w ofierze, to dlatego, że Bóg w jakiś sposób do tego dopuści. A bez Bożej woli nic się nie może stać. Żaden wróbel z nieba spaść, tak? I dlatego mówi tak. Bo jeśli mamy złożone w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę. Czy nie być tą ofiarą losu, która zginie, oj biedny ja, ale jeśli nawet zginę, mówi Paweł, jeśli nawet umrę, ale przez to wzmocni się wasza wiara, cieszę się. Cieszę się. I to jest naprawdę mocne. Bo tak po ludzku to powinien być pogrążony w smutku, w depresji i tak dalej, tak? Bać się o swoje życie, co teraz się stanie. Ilu z nas może się tak boi w dużo mniej poważnych sytuacjach, kiedy nasze życie nie jest zagrożone, a tylko coś innego może się wydarzyć. Niekoniecznie po naszej myśli. List do Filipian, listem o radości. To znaczy się, że Paweł ma świadomość, że cytując inne słowa Pawła z Rzymian 8:28, że Bóg we wszystkim współdziała dla naszego dobra. We wszystkim. To znaczy się, że cokolwiek dzieje się w moim życiu, nawet jeśli to jest coś złego się wydarzy, Bóg obróci to ku dobremu. Bóg z tego wyprowadzi takie dobro, że po prostu będzie szok. Że będziemy uwielbiać Go za wspaniałość Jego dzieł. Krzyż jest tego najlepszym dowodem. Największe zło ludzkości, jakie mógł człowiek wyrządzić, to jest ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. A zobaczcie, to największe zło przyniosło największe dobro dla całej ludzkości. To przyniosło zbawienie dla wszystkich ludzi. Największe dobro. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z nami. I On mówi, podobnie wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. On ma świadomość, tak, mogę zginąć za wiarę, mogę zostać skazany, ale ja się cieszę. Nic nie pozbawi mnie radości w moim życiu. A czy ciebie jest coś, co pozbawia ciebie radości? Smutek w życiu człowieka wierzącego ma swoje miejsce, bo jest miejsce na smutek. Ale jeśli smutek przeważa w twoim życiu nad twoją radością, to coś jest nie tak z twoim życiem. Po Chrystusie masz dostęp do oceanu radości. Dostęp, którego On ci nie broni. On otworzył ci drogę. Ale czasami nasze ciało staje nam na przeszkodzie i hamuje nas, tak iż nie wchodzimy w tę wspaniałość Bożych obietnic, tak? Możemy gdzieś w swoim ciele się pogubić. W tym zewlekaniu starego człowieka, odnowieniu się w duchu naszego umysłu, żeby przyoblec nowego człowieka. Że potrzebujemy zewlekać z siebie tego starego człowieka, który podnosi jakby swój łeb, chociaż już umarł na krzyżu, został umartwiony na krzyżu wraz z Chrystusem, ale on, tak obrazowo mówiąc, lubi podnosić swój łeb w naszym życiu, się odzywać i chcieć, żebyśmy go karmili. Chce jakby powstać na nowo i przejąć jakąś część naszego życia, może i całość. Ale my zostaliśmy ukrzyżowani z tym Chrystusem, więc starego człowieka łeb dobić. Nowemu dawać przestrzeń do życia w nas, przyoblekać tego nowego człowieka. Dalej apostoł Paweł mówi o dwóch ludziach. Mówi o Tymoteuszu. I zobaczcie, pomimo tego, że jest naprawdę w trudnym położeniu, on się cieszy. I cały czas mówi do Filipian, wy się też cieszcie. Zobaczcie, jak tak po ludzku ktoś by powiedział, co to jest w ogóle za zwariowana sytuacja. Zaraz mogę zginąć, ale wy macie ze mną się cieszyć, tak jak ja bym do was mówił. To wy powinniście płakać. Zaraz zabiją wam na przykład pastora, tak? A wy macie się cieszyć. Do tego wzywa apostoł Paweł. Dzielcie radość ze mną. Dlaczego? Bo to jest radość wiary, radość w Chrystusie Jezusie. Radość w Chrystusie Jezusie, który nic nie jest w stanie odebrać. Dalej Paweł mówi, a mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Dlaczego? Bo nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Gdzieś te słowa poruszają mnie od dawna, bo Paweł ma też świadomość, jak ciężko jest dla takich ludzi, że takich ludzi nie jest łatwo znaleźć, którzy nie krzątają się wokół własnych spraw, ale spraw Chrystusa Jezusa. Którzy sprawy Chrystusa Jezusa przedłożyli na wszystkie inne sprawy, szczególnie własne w swoim życiu. Jak księdza Ageusza. Dlaczego prorok Ageusz mówi, w waszym życiu jest zamknięte niebo? Owszem, mieszkacie w pięknych domach, bo żeście sobie pobudowali, ale nad waszym życiem nie ma błogosławieństwa. Dlaczego? Podaję przyczynę. Bo każdy jest zajęty własnym domem, a dom Boży leży w gruzach. A motywacją Chrystusa było co? Opuścił chwałę nieba, dom Ojca, ten w niebie, żeby przyjść na ziemię, bo żarliwość o dom Ojca na ziemi pożerała go. Pochłaniała go. I również Tymoteusza. Ale ja widzę w tym taką fajną rzecz, którą tu robi apostoł Paweł. Apostoł Paweł jest w trudnej sytuacji. W bardzo trudnych okolicznościach w swoim życiu. A wiecie, co on robi? On myśli bez przerwy o Filipianach. Co tu zrobić, żeby ich postępy wciąż, żeby oni wciąż rośli w wierze. I dlatego chce posłać do nich Tymoteusza, czyli najlepszego z najlepszych, jakiego zna i którego może do nich posłać, żeby oni wciąż robili postępy w wierze. Nie posyłam do was człowieka, który myśli o sobie, ale myślę, posyłam do was człowieka, chcę go do was posłać. Myślę o tym, modlę się o to, żeby posłać do was człowieka, który naprawdę zajmuje się sprawami Chrystusa, bo wiem, że on z waszej społeczności może przynieść wam zbudowanie wierze. Znacie jego historię, mówi, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Jego właśnie mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jakie będą dalsze moje losy. Jestem zaś przekonany w Panu, że sam także wkrótce do was przybędę. Tak? Czyli chociaż jest świadom i nie lekceważy swojego trudnego położenia, to jest cały czas dobrej myśli, pełen nadziei, że też do was przybędę. I tak faktycznie się stało. Paweł wyszedł z tego więzienia. Tym razem, bo za drugim razem już nie, wtedy zginął. Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli poszczę do was Epafrodytosa, to wasz wysłannik, a dla mnie brat, współpracownik i współbojownik w waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby. Czyli Kościół w Filipii, widząc, że Paweł jest w więzieniu, posyła wspaniałego brata, żeby zatroszczył się jakby w ich imieniu o potrzeby Pawła, który jest w tym więzieniu. Tęsknił za wami, martwił się też o tym, że dotarła do was wiadomość o jego chorobie, a rzeczywiście zachorował, omal nie umarł. Bóg jednak zmiłował się nad nim, a także nade mną, abym nie miał jednego zmartwienia za drugim. Czym prędzej więc go posyłam, niech was ucieszy jego widok, a mnie niech będzie nieco smutku. Czyli zobaczcie, co Paweł robi. Po ludzku moglibyśmy powiedzieć, że on ma pełne prawo prosić o troskę. Zatroszczcie się o mnie. Przyszlijcie jeszcze jednego brata. Niech się mną zajmuje w tym trudnym położeniu. Niech mnie pociesza, wzmacnia, podnosi na duchu i tak dalej. Tak? A Paweł, który jest w tym trudnym położeniu, mówi tak. Chcę go wam niejako zwrócić, żeby was ucieszył jego widok, żeby on również was budował wierzę. Bo dalej mówi tak. Przyjmijcie go zatem, czyli swojego, tak, brata swojego, swojego kościoła. Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Znowu ta radość. Przyjmijcie go z wielką radością. Szanujcie takich ludzi jak on, bo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. Chcielibyście mieć takich ludzi w swoim życiu, takich przyjaciół, którzy są gotowi dla was narazić swoje życie. Ja takich przyjaciół chcę mieć. Czyli jaki to był człowiek, jaki to był wspaniały, jak go Paweł nazywa, brat, współpracownik i współbojownik. Był gotowy narazić życie, żeby usłużyć Pawłowi. Ale Paweł mówi, ja go wam zwracam, czyli w pewien sposób Paweł mówi tak. Tak jak w tym pierwszym rozdziale powiedział, że jego całą motywacją jest to, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. To jest werset 25 pierwszego rozdziału. Byście robili postępy w wierze i czerpali radość z wiary. Po to jestem, mówi poniekąd apostoł Paweł. Dlatego żyję. To jest mój cel. I zrobię wszystko. I on pokazuje, że naprawdę robi wszystko, żeby Filipianie bez przerwy rośli w wierze. Żeby robili postępy. Wszystko temu poniekąd podporządkowuje w swoim życiu i nawet będąc w trudnej sytuacji, można powiedzieć, był w takim dole swojego życia, ciągle to robi. Ciągle to robi. I to Pawła nakręcało, to napędzało całe jego życie. Do Tymoteusza napisze też takie słowa. W pierwszym rozdziale listu do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, od 9 wersetu mówi tak. Albo od 10. Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, wierze i czystości. Czyli to, co pisze do Filipian, aby byli oni nienaganni i bez zarzutu wobec tego pokolenia złego. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez złożenie rąk grona starszych. O to zabiegaj, temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Zobaczcie, jak Paweł tu kładzie taki nacisk. On mówi do Tymoteusza, rób wszystko, żebyś się rozwijał. Tego pilnuj w swoim życiu. Kiedy patrzę w ogóle na Boga, tak, kiedy mówię, że w Bogu jest ta cała chęć życia, to nasz Bóg jest motorem napędowym postępu. Jest motorem napędowym postępu. Wiecie, czego Bóg nienawidzi? Bierności i marazmu. Lenistwa, tak? Takich rzeczy Bóg nienawidzi. W przypowieściach o talentach chociażby, ten, który zachował wszystko, co do grosza oddał Bogu, został potraktowany jako zły sługa. Dlaczego? Bo nie pomnożył tego. Wiedziałeś, że ja lubię rządzić tam, gdzie nie siałem, mówi gospodarz, tak, do tego złego sługi. Wiedziałeś to i nic z tym nie zrobiłeś, co ci dałem? Zakopałeś to wszystko? A miałeś to, jeśli ty nie potrafiłeś, miałeś to oddać bankierom. Oni by już wiedzieli, co z tym zrobić. Tak niewiele trzeba było. I dlatego został odrzucony ze sługa, tak, w ciemności, w tej przypowieści. A Paweł mówi tak, bo Bóg taki właśnie jest. Bóg, jeśli jest w naszym życiu, to On będzie tym motorem napędowym dla naszego życia. Będzie ci się chciało, bo jeśli rzeczywiście jesteś w Nim, zbliżasz się do Niego, to On pobudza nas do życia. Pobudza w nas pragnienia Boże, dobre pragnienia, abyśmy nie siedzieli, że tak powiem, w domu i nic nie robili, ale żebyśmy żyli, czyli wykonywali dzieła Boże, do których, jak mówi z Efezjan 2:10, wszyscy zostaliśmy stworzeni przed stworzeniem świata. W Chrystusie Jezusie każdy został stworzony do dobrych dzieł, które Bóg dla nas z góry przygotował. Z góry przygotował. I tutaj mówi tak Paweł. Pilnuj samego siebie i nauki. Czyli tak zbawienie, to jest innymi słowy, zbawienie swoje sprawujcie z bojaźnią i drżeniem, czy też czyńcie użytek ze swojego zbawienia. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Tu nie jest napisane, że człowiek sam siebie zbawia. Bo przecież tutaj jest wcześniej powiedziane, że Bóg jest zbawcą wszystkich ludzi w 10 wersecie, tak? Złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi. Ale skoro zbawienie jest nam dane, to zbawienie poniekąd pracuje w nas, w Bożej łasce, żeby obejmować kolejne obszary naszego życia. Bo jeśli nawet będąc zbawiony grzeszymy, nic z tym nie robimy, to ten grzech i tak będzie czynić pustkę w naszym życiu. To od nas w pewien sposób zależy, jak otrzymaliśmy zbawienie, żeby się nie godzić na pewne rzeczy w naszym życiu, ale się uświęcać. Uważajcie się za umarłych dla grzechu, a oddajcie, nie oddawajcie członków waszych grzechowi, jak mówi Paweł się do Rzymian, ale oddajcie wasze członki jako oręż sprawiedliwości. Więc to jest ta nasza decyzja. Bóg potrzebuje naszego tak, że jakby nie czekamy, że Bóg coś zrobi z nami, to my mamy powstać, a Jego łaska jest z nami i nas wspiera. Gdyż czyniąc to, tak, czyli trwając przy tych sprawach, czy tak jak apostoł Piotr pisze, on w tym samym duchu pisze, bo to przecież to ten sam Duch Święty. Bóg dał wam wszystko, co jest potrzebne. W swojej najdrogocenniejszej obietnicy, drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Dlatego dołóżcie wszelkich starań, by do waszej wiary dodać cnotę, poznanie, braterstwo, na to wszystko miłość. Bo jeśli będziecie to pomnażać, mówi Piotr, to nigdy nie staniecie się bezużyteczni i bezowocni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, a przez to będziecie mieć szeroko otwartą bramę do Królestwa Niebios, bo umacniając się w swoim powołaniu, nigdy się nie potkniecie. Nigdy. On też tam, Piotr, mówi, dodawajcie, dodawajcie, rozwijajcie się, bez przerwy się rozwijajcie. Trwając przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz, ale nie tylko samego siebie, oraz tych, którzy cię słuchają. Każdy z nas ma jakichś ludzi wokół siebie, którzy nas słuchają. Chyba że ktoś od początku życia nie powiedział ani słowa. Jest ktoś taki? Nawet najbardziej milcząca osoba raz na jakiś czas się odzywa do kogoś. Nie da się nie odezywać, tak? Chyba że ktoś się urodził niemową. Ale nawet wtedy można mówić ciałem, językiem migowym i tak dalej. Samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Czyli jesteście jak gwiazdy na niebie. Jesteście światłem. Jak mówi też liście do Efezjan apostoł Paweł, wykorzystujcie czas, bo dni są jakie? Złe. Złe. Czyli jeszcze mi tłumaczą, wykorzystujcie czas tak. Nie marnujcie najmniejszej chwili. Postępujcie jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Jako mądrzy. I napełniajcie się duchem. Duchem. Napełniajcie się duchem. Bo jeśli nie napełniamy się duchem, to tracimy tego ducha, tak? I wtedy jest podatność z naszej strony na wszelkiego rodzaju te rzeczy, które przychodzą z ciała, że się właśnie nie chce i tak dalej. Ale kiedy napełniamy się duchem, nie ma opcji, żeby dalej się nie chciało. Coraz więcej się chce. Gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Po to Bóg tak naprawdę tu nas postawił. Żebyśmy byli tym światłem i nie ma opcji, żeby nie znaleźli się ludzie, którzy nas słuchają. Którzy nas posłuchają. Zawsze tacy będą. Jeden z proroków mówi, że przyjdzie taki czas, że ludzie będą się chwytać krańca szaty jednego wierzącego człowieka, 10 takich będzie, tam jest nawet prorok powiada, bo będą mówić, chcemy pójść z Tobą, bo z Tobą jest Bóg. Chcemy iść z Tobą, bo z Tobą jest Bóg. To znaczy się, lista do kościołów w objawieniu, też Jezus to mówi, że ludzie nawet z synagogi szatana poznają, że ja Cię umiłowałem. I pokłonią się przed Tobą. Padną do Twoich stóp, tam jest dosłownie powiedziane. Padną do Twoich stóp. Tak jak w tym obrazie z proroka. Że ludzie, kiedy my świecimy, oni widzą światło. Widzą światło. I potrzebują widzieć to światło. Żebyśmy nie byli tak jak w tych 10 pannach. 5 mądrych, a 5 głupich. Co zrobiły głupie? Nie miały zapasu oliwy. I ich lampy w pewnym momencie, kiedy noc się przedłużała, zaczęły przygasać. to światło zaczynało przygasać w nich. I to jest też dla mnie obraz tego postępu. Bo głupie panny straciły dzień na nic nie robienie. Nic nie robiły. Mądre myślały. Tej oliwy może nie starczyć. Trzeba zrobić zapas. Trzeba robić postępować i tak dalej. Ale kiedy napełniamy się duchem, to nie zabraknie nam oliwy, kiedy przyjdzie ciemność, kiedy przyjdzie trudny czas. Bo za dnia światło ci nie jest tak bardzo potrzebne. A w tej przypowieści to jest też pewien obraz duchowej rzeczywistości. Nad ziemię idą ciemne dni. Że ciemność coraz bardziej będzie ogarniać ziemię. Ta taka duchowa ciemność. Duchowa rzeczywistość. I ten świat potrzebuje nas, żebyśmy byli tymi gwiazdami na niebie, które nie przygasną, bo się nie rozwijały. Bo nie pilnowały siebie samego. I nauki. Nie trwały przy tych sprawach. Czy to znaczy, że stracimy zbawienie? Nie. My nie. Bo tak jak mówi Paweł, że kiedy przyjdzie ogień Boży, ten, który zmarnował swoje życie, to jego dzieło spłonie, ale on sam ocaleje. On sam. Ale czy chodzi o to, żebyśmy tylko ledwo swoje życie ocalili, kiedy jesteśmy powołani do tego, żeby ocalić wielu innych? No nie. To oznacza zmarnować swoje życie, zyskać swoje zbawienie, a zarazem w pewien sposób trochę stracić, zmarnować to zbawienie, bo nie wykorzystaliśmy go zgodnie z Bożym przeznaczeniem, z Bożym powołaniem. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. To słowo jest dla nas. Ono zawsze jest dla ludzi wierzących. Ale z drugiej strony myślę, że tak, jak czytam to słowo, tak, to jest taki czas, w którym coraz bardziej widzę, że to słowo jest nam potrzebne. Że kiedy wokół rzeczywiście te mroki, to wynaturzenie ludzkie podnosi się i coraz ludzie bardziej postępują w złu, to my potrzebujemy być nienaganni. My w drugą stronę. My w drugą stronę. My nastawiamy nasz azymut, nasz kierunek na Jezusa Chrystusa. Będziemy w Nim się rozwijać i będziemy w Nim postępować. I jak mówi apostoł Paweł w tym trzeci list do rozdział do Hebrajczyków, 12 rozdział. Uważajcie, aby w kimś z was, tak, to jest pilnuj siebie samego, nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Kiedy nie robisz postępu w wierze, to się cofasz. To jest proste. Nie ma jakby takiego momentu, że się nic nie dzieje. Jeśli nie robimy postępu w wierze, to znaczy, że się cofamy. Więc dla nas, skoro obraliśmy Chrystusa, jest tylko jeden kierunek. Do przodu. Choćbyś jak żółw miał się czołgać. Bo nie masz sił, żeby biec. To jak żółw, ale do przodu. Jak taki uparty osioł bądź, który prze do przodu. Choćby już wydawało się, że nie miał sił. Ale Bóg doda ci siły. Bo Bóg zmęczonemu daje siły temu, któremu ufa. Nie ma opcji, żebyś padł. Nie ma takiej opcji. Żeby w Chrystusie, żebyśmy padli. Jesteśmy nie do zdarcia. Bo skoro mamy dostęp do Jego mocy. Bóg mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż myślimy, czy się spodziewamy. Ale przeoblekajmy się w Chrystusa. Przeoblekajmy się też w Chrystusa. I jak tam mówili do Hebrajczyków? Aby nikt z nas nie uległ zatwardziałości grzechu, zachęcajcie się każdego dnia. Zachęcajcie się każdego dnia. Paweł to robi. W każdym położeniu. On tylko patrzył na to, żeby kościoły robiły postępy. Żeby kościoły robiły postępy. Żeby wzrastali w wierze i w radości wiary. W radości wiary. Żeby w kościele było coraz więcej radości. Żeby w życiu wierzących ludzi było coraz więcej radości. Skoro w Chrystusie jest ocean radości. Więc kończąc. Jeśli czujesz. I mógłbyś się dzisiaj utożsamić słowami, żeby mnie się chciało, jak się nie chce. Kiedy być może czujesz się przegrywany i przegrany w jakiś sposób, bo czujesz, że gdzieś tam w jakichś kwestiach upadasz i czujesz tą moc jakby cielesności nad swoim życiem, to jest dzisiaj dobra nowina. On jest sprawcą dobrych pragnień i wykonania. Potrzebujemy się tylko, że tak powiem, podłączyć do tego gniazdka. Naładować te akumulatory w nim. Bo wtedy Jego łaska płynie, która nas ma moc przemienić. Bo inaczej my tylko mówimy o tym, że jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie, ale w rzeczywistości nie chodzimy w objawieniu tej prawdy. Że jesteś zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Tak, możesz 100 razy przegrać, ale i tak wygrasz. Ostatecznie wygrasz. Bo porażki są częścią naszego życia, ale chodzi o to, żeby się nigdy nie poddać. Dopóki nie zwyciężę. Bo muszę zwyciężyć, skoro jestem zwycięzcą. Muszę. I się nie poddam, tak? Bo jeśli jesteś w Chrystusie, to powstaje w tobie taki duch waleczny. Nie niewolnika, który się godzi na to, żeby coś przejmowało nad twoim życiem kontrolę i ciebie okradało, ograbiało z tego, co Bóg dla ciebie ma. Z radości, spokoju, z czegokolwiek. Ale ty powiesz, nie, won mi z mojego życia. Smutkom, depresjom, innym rzeczom. Bo jestem zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. I pogonię te rzeczy. Bo jak mówi Słowo Boże, że jeden Boży człowiek pogoni 1000, a dwóch Bożych ludzi pogoni 10 000. To jest przewaga nasza w Chrystusie Jezusie nad tym, co jest tutaj ludzkie. Więc dzisiaj, jeśli tego potrzebujesz, przyjmij to do swojego życia. Pozwól, żeby On obudził w tobie to, co być może umarło. To, na co straciłeś już nadzieję, czego tobie nie ma, On może to na nowo ożywić. Nasz Bóg z grobów tworzy ogrody. Jeśli w twoim życiu jest grób, to pozwól, powiedz, puść go do swojego życia, zamień ten mój grób, to moje cmentarzysko, ogrody. Niech suche kości mojego życia staną się armią, która będzie rozwalać wszystkich wrogów. W Chrystusie Jezusie, tak? Pomyślmy nad tym. Druga rzecz taka praktyczna. Co możesz zrobić dla postępu w wierze w swoim życiu? Czy to jest coś, o czym ty myślisz? Czy to jest coś, co jest taką główną myślą napędową twoich motywacji, twoich działań? Że myślisz o rozwoju swoim i innych ludzi. Że tego chcesz pilnować w swoim życiu. Że do tego chcesz przykładać swoją rękę. Żeby być wzorem dla ludzi. Bo każdy z nas jest na to tu powołany, do tego powołany i przeznaczony, żeby być wzorem. Nie tylko, żeby nie tylko zbawić siebie, ale tych, którzy nas słuchają. Że Bóg postawił nas w tym świecie, żebyśmy byli tymi, którzy pociągną innych ludzi. A to oznacza, trzecia praktyczna rzecz, Paweł mówi, zachęcajcie się każdego dnia. Jeśli dziś, czy jutro, pojutrze nie zachęcisz jednej osoby, chociażby jednej, to uznaj ten dzień w pewien sposób za stracony. Skoro mógłbyś zachęcić kogoś. I do tego nie trzeba czasami naprawdę wiele. Dobre słowo dużo nie kosztuje. Ale można się też modlić, żeby Bóg dał ci słowo, to może być słowem proroczym, które będzie słowem życiodajnym, które w kimś coś obudzi. Więc weźmy taki czas modlitwy. Pomódlmy się chwilę sami. Być może jest Duch Święty będzie ci coś pokazywać. Będzie ci coś przypominać. Będzie do czegoś ciebie zachęcać. A ty myślisz, no ale gdzie ja? Ja się nie nadaję, ja jestem za słaby, ja się boję, ja coś tam. Tak jak do Gedeona Bóg powiedział przez anioła, mężu waleczny. A on przecież był takim tchórzem, że jak mało kto się odwraca, to nikt nie stoi. No do kogo ty mówisz? No chyba nie do mnie. No na pewno do mnie tego nie mogłeś powiedzieć, bo ja jestem tchórz. A Pan mówi, nie. Ty jesteś mężem walecznym, niewiastą waleczną. Przyjmij moją tożsamość, jaką mam dla ciebie. Więc przyjmuj tą inspirację Ducha Świętego, którą Bóg dla ciebie w tej chwili ma. Być może podejmiesz jakieś decyzje dzisiaj, podejmij je. Więc damy sobie chwilę czasu, żeby w taki sposób pomodlić się, a potem połóż swoją rękę na osobę obok. I pomódlmy się jeszcze siebie nawzajem. W tym sensie, żeby nie módlcie się naraz. Jeśli położy jedna osoba na rękę, to niech ona pierwsza się modli, a ty, o który jesteś obmadlany, słuchaj. Bo może być tak, że ta osoba, która się modli, Duch Święty będzie się ją w jakiś sposób inspirować do tej modlitwy i będzie nawet może nie wiedzieć tego, że będzie prorokować nad twoim życiem. Ona pomyśli, ty sobie pomyślisz, że no po prostu no, modlisz się, no i modlisz to, co ci ślina przyniesie na język, co ci przyjdzie do głowy. A nie wiesz, że to, co ci przychodzi od głowy, pochodzi z nieba. Że Bóg ci podsuwa myśli. Może nie umiesz tego rozpoznać. Więc pomódlmy się w taki sposób, że jedna osoba najpierw się pomodli, druga słucha, a potem druga się pomodli o tę osobę, a ta osoba będzie słuchać. Panie, proszę Ciebie, żebyś Ty mówił do naszych serc, bo wiesz, że Ty mówisz, że Ty jesteś Bogiem, który dzisiaj chce dokonywać przełomu w naszym życiu, który chce podnosić tych, którzy być może są słabi, zniechęceni, może upadli. Ty, Boże, dzisiaj chcesz dokonywać swojego dzieła pośród nas. Ty jesteś w nas sprawcą chcenia i wykonania. I chcemy oddać się Tobie, poddać nasze serce, otworzyć na Ciebie, żebyś Duchu Święty teraz wykonywał swoją pracę w nas. To jest czas dla Ciebie, żebyś pobudzał nas. Czas, w którym Twoje Słowo może mówić do nas i rozbudzać pragnienia. Pragnienia, które nigdy same by do nas nie przyszły. Ale wierzę, że Ty masz wiele wspaniałych pragnień dla każdego z nas, bo jak mówi Twoje Słowo, że gdybyśmy chcieli opowiedzieć o wszystkich Twoich zamysłach dla każdego z nas, to jest ich więcej, niż jesteśmy w stanie zliczyć. Więc masz wspaniałe pragnienia dla nas. I wierzę, że tych pragnień jest wiele, że to jest jak ziarno, które jest zasiane w naszym sercu i być może wiele z nich rośnie w naszym życiu i wydaje już nawet owoce. Ale są takie, które wciąż potrzebują zapaść w nas i paść na podatny grunt w naszych sercach, że my je przyjmiemy i naszą niewiarą nie zamkniemy im wzrostu. Ale będziemy podlewać je przez wiarę. Będziemy podlewać je przez wiarę. Będziemy podlewać. Niech się tak stanie, Panie. Dzisiaj podnieś tych, którzy wymagają podniesienia. Tych, którzy stoją mocni w wierze, tym bardziej pobudź nas. Abyśmy szli do przodu. Żebyśmy byli tym Kościołem, który wypełnia właśnie to powołanie. Stajemy się jak gwiazdy na niebie. Aby świecić tym ludziom, którzy potrzebują zbawienia. I być może dzisiaj nie myślimy o tym, że pewni ludzie, którzy są wokół nas i którzy nas w ogóle nie słuchają, wydaje się, za jakiś czas, dlatego że obserwują nasze życie, uchwycą się nas i powiedzą, chcemy iść z Tobą, bo z Tobą jest Bóg. Odkryliśmy to i ujrzeliśmy to, że z Tobą jest Bóg. I że, Panie, pociągniemy za sobą wielu innych ludzi i wielu będzie jeszcze zbawionych w tym mieście. Wielu. Bo wierzę, że masz wiele ludu w tym mieście. Wiele ludu masz w tym mieście. Niech się tak stanie, Panie. Módlmy się jedni o drugich. Jeśli jesteś gdzieś dalej, podejdź do kogoś. Połóż ręce. Chociaż chwilę pomódlmy się. O siebie nawzajem. Możemy sobie teraz usługiwać. Nie, że tylko ja. Cały Kościół może teraz służyć. Cały Kościół. Jedni o drugich. Żeby dzisiaj nikt nie wyszedł stąd nieobmodlony. Ale żeby u każdego była modlitwa.